Kochani moi, dzisiaj chcemy poruszyć temat bardzo ważny w rozeznawaniu tego, jak Bóg mówi do każdego z nas. Ponieważ nie ma nic ważniejszego jak zrozumienie, że my zostaliśmy stworzeni przez Boga dla Niego. Za każdym razem, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy mają trudną historię, ludzi, którzy się pogubili w swoim życiu, ludzi, którzy wszystko stracili, którzy zrujnowali sobie swoje życie, to widzę zawsze ten sam problem. Niezrozumienie celu, dla którego żyjemy tu na ziemi. Celu, dla którego żyjemy tu na ziemi. Skarby, jesteśmy dziećmi wieczności. Ziemia nie jest miejscem i celem naszego życia, do którego zostaliśmy stworzeni przez Boga. Ziemia jest miejscem testu. Tutaj jesteśmy testowani. To jest miejsce przygotowania. Jednym z największych problemów chrześcijanina jest to, że czyni sobie miejsce tu na ziemi celem swojego życia. Tak jesteśmy niestety wychowani. Nawet kiedy mówimy o kimś, że ktoś jest wierzący, nie? To ktoś powie, a wierzący to ten, który chodzi do kościoła. Albo ten, który odmawia pacierz. Ale skarby, to nie ma nic wspólnego z byciem wierzącym. To jest ktoś, kto wypełnia praktyki religijne. Zobaczcie, uczeni w piśmie, o których dzisiaj czytamy w Ewangelii, co to byli za ludzie? 5 razy dziennie się modlący, 2 razy w tygodniu poszczący o chlebie i wodzie, znający na pamięć Pismo Święte, uczeni w piśmie. Co z tego, jeśli Jezus zapowiada im, że mają ducha, który nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. Ducha religijnego, który tak zaślepił ich oczy, że w Bogu widzą szatana. Czy rozumiecie? To, że ktoś chodzi do kościoła, to, że ktoś się modli, o niczym jeszcze nie świadczy. Zawsze musimy wracać do tego, co jest fundamentem naszego życia. Jesteśmy dziećmi wieczności. Przychodzimy z wieczności i wracamy do wieczności. Wieczność jest naszym domem. Wieczność to Bóg. Jego serce to nasz dom. Zostaliśmy stworzeni tylko dla Niego. Nie dla Twojego męża, dla Twojej żony, dla Twoich dzieci. To jest tylko dodatek, czy rozumiesz? Tylko dodatek. To jest Twoja droga do nieba, Twój mąż, Twoja żona, Twoje dzieci. To jest tylko dodatek, droga do nieba. Każdy z nas został stworzony do jedynej i niepowtarzalnej relacji z Bogiem. Jezus powiedział kiedyś świętej Katarzynie ze Sieny, że gdyby zobaczyła tą relację, którą Bóg stworzył z każdym z nas, zobaczyłaby, że jest tylko Bóg i dusza i nikogo więcej. Nieraz święci mówili, że żeby żyć tak z Bogiem, jakby był jedynym człowiekiem na ziemi. Wszystko to, co jest na ziemi, jest Twoje. Jest Ci dane przez Boga. Kiedy Bóg patrzy teraz w tym kościele na Was, to patrzy tak, jakbyś był jedynym człowiekiem w tej ławce, który przyszedł do kościoła. Nie patrzy na masę, tak jak ja teraz patrzę. Bóg patrzy na ciebie i widzi tylko ciebie. Czy rozumiesz? Patrzy na ciebie i widzi tylko ciebie. Patrzy na ciebie i widzi tylko ciebie. I tak przez cały dzień, gdziekolwiek jesteś, w pracy, w domu, w samochodzie, w sklepie, kiedy On patrzy, widzi tylko ciebie. Czy rozumiesz? Widzi tylko ciebie. Jak patrzy? Patrzy wzrokiem zakochanego oblubieńca, zakochanego Boga w swoim dziecku. Wzrokiem pełnym tęsknoty i pragnienia odwzajemnienia tej tęsknoty w Twoim sercu za Nim. Jesteśmy dziećmi wieczności, którzy tutaj są tylko na chwilę, zaprojektowani do pierwszego, najważniejszego przykazania, które daje nam możliwość przeżywania już nieprawdopodobnego szczęścia tutaj na ziemi. To pierwsze przykazanie jest związane z wybraniem Jego ponad wszystko i ponad wszystkich. Kochaniem Go całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. My, jeszcze raz powiadam, to też jest nasz błąd księży, że my uczymy ludzi wypełniać obowiązki religijne, a nie uczymy ludzi żyć intymnością najpiękniejszego romansu z Bogiem w naszych sercach, do którego On nas stworzył. I tak jak mówiłem wczoraj, Jego marzeniem było uczynienie z każdego z nas swojego osobistego kościoła. Od dnia Chrztu Świętego jest w Tobie. Twoje ciało uczynił swoim domem, serce swoim tabernakulum. Od dnia Chrztu Świętego Jego marzeniem jest, żeby każdy z nas żył w Nim i z Nim w tak intymnej relacji i w takiej miłości i w takim zjednoczeniu, jakie nigdy nie będzie osiągalne z drugim człowiekiem. I teraz uczenie się tego, że On jest we mnie i przeżywam w zjednoczeniu z Nim każdy mój krok, każdy gest, każdy oddech. Moja wiara, moje duchowe oczy skupione są nieustannie na Nim we mnie. I On jest pierwszym we wszystkim, w moich zwierzeniach, w moich modlitwach, w moich radościach, w moim cierpieniu, w moich smutkach. On jest pierwszy. Dopiero potem są wszyscy inni. Daje mi nieprawdopodobne poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa. Egzorcyzmuje to z mojego serca wszelki lęk. To, co my zrobiliśmy z Jego marzeniem, to karykaturę czegoś, co w ogóle nie jest w zamyśle Bożym. Nauczyliśmy się odmawiać pacierz, odmawiać modlitwy, chodzić do kościoła, a Bogiem naszego życia drugiego człowieka. Drugi człowiek jest dla mnie najważniejszy. Mój mąż, moja żona, moje dzieci są dla mnie najważniejsi. Są moim osobistym Bogiem, dla których żyję, dla których wypruwam swoje siły, żyły, pracuję od rana do wieczora. Oni są moim bożkiem, najważniejszym w moim sercu. Bóg dodatkiem do mojego dnia. W paciorku rano i wieczorem, do Bozi pójdziemy w niedzielę odwiedzić na godzinkę Bozie. Dodatek. I to jest demoniczne zwiedzenie. I wtedy, kiedy nie masz tej intymnej relacji z Nim w głębi Twojego serca, zaczynasz coraz bardziej się bać. Wszystkiego się bać. I próbujesz poczucie bezpieczeństwa zyskać z relacji z drugim człowiekiem. To najgłębsze poczucie bezpieczeństwa związane jest zawsze z miłością. Czyli mamy serca stworzone do tego, aby kochać i być kochanymi. I teraz, jeśli wypełnimy nasze serce tą miłością, za którą tęsknimy i pragniemy być tak kochanymi, czujemy się bezpiecznie. Miłość daje poczucie bezpieczeństwa. Tylko problem polega na tym, że kolejne kłamstwo, którym żyjemy, to to, że drugi człowiek wypełni nasze serce tą miłością, za jaką marzymy i za jaką tęsknimy. Kłamstwo. Żaden człowiek nie da nam tej miłości, za którą marzymy. Żaden. Dlaczego to jest tak ważne, to co teraz mówię? Ponieważ całe nasze życie jest szukaniem miłości. Sens naszego życia to kochać i być kochanymi. I największe rozczarowania naszego życia, które bardzo często będą powtarzać się do końca naszego życia, dopóki nie zrozumiemy tego, o czym teraz mówię, będzie związane z lokowaniem naszych oczekiwań, żeby być kochanym tak, jak o tym marzymy, w drugim człowieku. I nigdy nie dostaniemy tego, za czym marzymy. Zawsze po pewnym czasie się po raz kolejny rozczarujemy drugim człowiekiem. Poranimy się. Potężne pojawią się znowu lęki i nieufności w relacji. Wycofamy się, obudujemy się warownią przed drugim człowiekiem, bo nas po raz kolejny zranił, bo nas kolejny raz odrzucił, bo po raz kolejny nas rozczarował i sfrustrował tym, że nie kocha nas tak, jak o tym marzy, żeby cię kochał. Jakie zwiedzenie demoniczne u chrześcijańskich serc. A wszystko bierze się z tego, że jest rozwalony fundament. A fundamentem jest zrozumienie, że Jezus przyszedł po to, aby odnowić w nas fundament bycia dla Boga. Bycia dla Niego całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. I teraz zobaczcie, kochani, to jest cel naszego życia, nasze zbawienie. Powrót do serca Ojca. Śmierć ma być najpiękniejszym wydarzeniem naszego życia. Najpiękniejszym. Przygotowujemy się do tego najpiękniejszego wydarzenia każdego dnia. Kiedy wejdziemy w śmierć, powinniśmy być przygotowani do tego, aby być zaślubionymi przez Boga na całą wieczność. Święty Paweł mówi, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Pamiętam kiedyś taką sytuację, kiedy chodziłem po kolędzie w Szczecinie i byłem w takim bardzo bogatym domu. Hacjenda, słuchajcie, od bramy do domu to chyba z 10 minut szedłem, mijając różne ogrody, wodospady, kaskady i tak dalej. Ale jakie było moje zdziwienie, kiedy otworzyły się drzwi, wyszedł gospodarz, elegancko ubrany, dwójka dorastających dzieci, żona, pięknie przygotowany stół, Biblia, woda święcona, krucyfiks, świece. Generalnie, słuchajcie, ludzie, którzy mają kasę, nie przyjmują księży po kolędzie. Ich to po prostu nie interesuje. Oni mają innego bożka, many. A tutaj było wszystko niesamowicie przygotowane. Zaczęliśmy się modlić. Patrzę na nich, oni z głęboką wiarą, zamknięte oczy, skupieni, modlą się całym sercem. Byłem coraz bardziej zdumiony. I w pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać, jak to zawsze na początku kolędy. Okazało się, że ten pan ma wiele biznesów, międzynarodowych biznesów. Jego żona ma kilkanaście salonów kosmetycznych w Szczecinie. Generalnie kasy potąd. On mówi, że on już nie pracuje, bo nie musi. Rozmawiamy i w pewnym momencie ten człowiek mówi: proszę księdza, chciałbym z księdzem porozmawiać tak w cztery oczy. Czy mogę? Wie, pewnie, że tak. Żona, dzieci wstały, wyszły. I ten człowiek do mnie mówi tak. Mówi: proszę księdza, proszę mi pomóc. jestem człowiekiem nieszczęśliwym. Ja mówię, jak to pan jest człowiekiem nieszczęśliwym? Mówi, proszę księdza, 2 lata temu miałem wypadek samochodowy. Umarłem na stole operacyjnym. Lekarze walczyli o mnie. Kilkanaście godzin byłem w śpiączce farmakologicznej. Przywrócili mnie do życia. Ale ja już byłem tam, proszę księdza. Mówię, wie pan, no, ale dlaczego jest pan nieszczęśliwy? Mówi, proszę księdza, gdyby ksiądz mógł zobaczyć to, co ja zobaczyłem, ja już nie potrafię się tutaj odnaleźć na ziemi. Mówię mu, ale ma pan żonę, ma pan dzieci, wspaniałą rodzinę przecież. Jest pan uosobieniem szczęścia dla 99,9% Polaków w tym kraju. Mówi, proszę księdza, ksiądz nie rozumie. Ja kocham moją żonę, kocham moje dzieci, ale ja chcę już wracać tam. Ja codziennie jestem rano w kościele, a potem idę na cmentarz i chodzę tymi dróżkami cmentarnymi i zazdroszczę tym ludziom, że oni są już tam. Boże księdza, proszę mi pomóc. Co ja mam zrobić? Jestem nieszczęśliwy. Zdumiewające. Rozumiecie, facet przez ułamek sekundy dotknął tamtego świata. I marzy o tym, żeby jak najszybciej wrócić tam. A my żyjemy tutaj na ziemi, jakby to było wszystko, co mamy. Żyjemy lękiem, strachem przed śmiercią. Wyobraź sobie, że jesteś cudownym rodzicem, zakochanym w swoim dziecku. Zakochanym w swoim dziecku. Gdzie nie widzisz świata poza swoim dzieckiem. I to dziecko żyje w ciągłym lęku przed spotkaniem z tobą. Na wieś o tym, że może przyjechać do ciebie i przytulisz do serca swoje ukochane dziecko i ty przygotowałeś dla tego dziecka najwspanialsze spełnienie jego marzeń. A to dziecko się boi z tobą spotkać, boi się przyjechać do ciebie, boi się tego, co dla niego przygotowałeś. Jaki ból serca takiego rodzica. Możecie więc sobie wyobrazić, pomnożyć to do nieskończoności, jak Bóg jest wstrząśnięty tym, że my się tak Go boimy. Jak On jest wstrząśnięty tym, jak my panicznie boimy się śmierci. A przecież chrześcijaństwo od zawsze charakteryzowało się tym, że chrześcijanie nie bali się śmierci. Dlaczego się boimy śmierci? Bo nie znamy Boga. Całe życie możemy chodzić do kościoła i Go nie znać. Rozumiecie? Boimy się śmierci. Dlatego też, ponieważ postawiliśmy sobie innych bogów w naszym sercu, których adorujemy od rana do wieczora. A pamiętaj, że jeśli ktokolwiek lub cokolwiek jest w twoim sercu w miejsce Boga, to uruchamiasz potężny lęk przed stratą tego czegoś czy tego kogoś. Potężny lęk. I będziesz żył czy żyła tym lękiem, żeby nie stracić swojego bożka. A lęk zawsze będzie generował nie miłość. Będzie generował kontrolę, manipulację, osaczanie, dominację. To nie ma nic wspólnego z miłością. Będziemy sobie wmawiać, że kochamy naszego męża, kochamy naszą żonę, kochamy nasze dzieci, ale jak są one bożkiem dla ciebie, to nie będzie miało nic wspólnego z miłością. To będzie ciągła manipulacja relacji, ciągłe uzależnienie siebie od nich i jego od siebie. To będzie ciągle osaczanie, kontrola, dominacja. Niestety tak to wygląda w naszym życiu. I teraz dochodzę do tego, co najważniejsze, skarby. Znaczy, cały czas mówię o tym, co najważniejsze. Ale dochodzę do tego, żeby zrozumieć teraz działanie Boga. Jezus będzie chciał nas wyrwać z tych kłamstw, w których żyjemy. Z tych uzależnień od bożków, których adorujemy przez całe życie w naszym sercu. Bo gdzieś w głębi serca będziemy ciągle czuli się sfrustrowani, pełni lęku, niezaspokojeni, bez poczucia bezpieczeństwa. I On będzie starał się nas wyrwać. W jaki sposób? Dopuszczając trudne sytuacje w naszym życiu. Ty będziesz myślała, że to jest przekleństwo, a On będzie tą sytuacją trudną, którą dopuści w Twoim życiu, dawał Ci szansę na przebudzenie się i wyjście z tego kłamstwa i powrót do Boga. Jezus tak pięknie mówi siostrze Faustynie: miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem moim, wpadną w sprawiedliwe ręce moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. To jest ta pierwsza przestrzeń i grupa ludzi, którzy sami w sercu szukają Boga. Chcą Go wybrać ponad wszystko. Chcą uczynić Go największą miłością swojego życia. Wchodzą w ten najpiękniejszy romans z Nim, do którego zostali stworzeni. Odkrywają Go, fascynują się Nim w swoim sercu. Ale druga grupa jest taka, która ciągle przed Bogiem ucieka. Nie chce mieć z Bogiem nic wspólnego. Wtedy Jezus mówi: napisz, że do nich przemawiam przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienie, przez burze i pioruny. Przemawiam przez głos Kościoła. Czyli bardzo często ludzi będą dotykać różnego rodzaju niepowodzenia, ból, cierpienie, burze i pioruny. Dlaczego? Dlatego, żeby wyrwać tych ludzi z tego zakłamanego sposobu życia, w którym żyją, chcąc uczynić swoje życie szczęśliwym bez Boga. A Bóg będzie walczył o ich serca. Będzie walczył o każdego z nich, dopuszczając nawet bardzo trudne wydarzenia, żeby wyrwać ich z tego mroku i letargu, myślenia, że bez Boga będą szczęśliwi, bo idą prostą drogą, tak naprawdę na potępienie. I tylko tak można ich zatrzymać, tylko tak można ich przebudzić. Jeśli cokolwiek dobrego z tej pandemii całej, to to, że tylu ludzi zaczęło sobie uświadamiać, że ich życie jest bardzo kruche. Zaczęło sobie uświadamiać, że w każdej chwili mogą umrzeć. Że są rzeczy ważniejsze niż robienie pieniędzy od rana do wieczora, siedzenie godzinami przed telewizorem i popijanie browara od rana do wieczora. Są ważniejsze rzeczy. I Bóg będzie nas ścigał, dopuszczając pioruny, trudne wydarzenia, niepowodzenia, żeby nas wyrwać z tego letargu. A co jest Bożą sprawiedliwością? Bo to Jego miłosierdzie ściga. Jego miłosierdzie, nie sprawiedliwość. A co jest Jego sprawiedliwością? Posłuchajcie. A jeżeli udaremniam wszystkie łaski moje, poczynam się gniewać na nich w swojej sprawiedliwości, zostawiając ich samym sobie i dając im to, czego pragną. Pomyśleliście kiedyś o tym? dając im to, czego pragną. Chcesz żyć bez Boga? Wybierasz to w swoim sercu? Sprawiedliwość Boża będzie polegać na tym, że Bóg cię zostawi z tym. Dobrze. Ścigałem cię moim miłosierdziem ze wszystkich stron i przez piękne doświadczenia i przez trudne doświadczenia wołałem ciebie. Ale jak chcesz iść beze mnie, wybierasz to w swoim sercu, umacniasz się w tej decyzji, nie chcesz mieć ze mną nic wspólnego, okażę ci moją sprawiedliwość, mój gniew, czyli zostawię cię samemu sobie. Radź sobie sam. Tylko że problem polega na tym, że wtedy dopiero przychodzi całe piekło, żeby zniszczyć wszystko, co w tobie najpiękniejsze. Zniszczyć twoje małżeństwo, zniszczyć twoją rodzinę, upieklić ci życie już tu na ziemi. Przyszła do mnie pewna kobieta. Proszę księdza, zalana łzami w zakrystii. Mój mąż ode mnie odszedł. Okazało się po 15 latach, że ma kochankę. To było w Stanach Zjednoczonych, kiedy głosiłem rekolekcję w Chicago. Kobieta była strzępkiem nerwów, potwornie zniszczona. Trzęsła się cała, wory pod oczami. Nie była w stanie się uspokoić. Patrzyłem na tą kobietę i było mi jej strasznie żal, bo zobaczyłem po raz kolejny, jak wygląda strata swojego bożka, w którym ktoś ulokował sens swojego życia. Mój mąż był dla mnie wszystkim. Boże święty, jak można tak powiedzieć? Kochani moi, my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że moc błogosławieństwa i przekleństwa, jak mówi Słowo Boże, moc życia i śmierci jest w naszym języku. Słowa, które wypowiadamy, mogą uwolnić błogosławieństwo w naszym życiu, albo mogą uwolnić przekleństwo w naszym życiu. My, kiedy mówimy przekleństwo, to wyobrażamy sobie wyrazy na K i H. To są wulgaryzmy, to nie są przekleństwa. Przekleństwa mogą brzmieć bardzo inteligentnie, ładnie, grzecznie i kulturalnie. Na przykład, mój mąż jest dla mnie wszystkim. To jest przekleństwo. Dlaczego, zapytasz? Ponieważ wracamy do tego, co najważniejsze. Człowiek nie jest Bogiem. Tylko Bóg może być dla ciebie wszystkim. Moje dzieci są największą miłością mojego życia. Przekleństwo. Nie są największą miłością twojego życia. Jezus ma być największą miłością twojego życia. On mówi w swojej Ewangelii, jeśli ktoś kocha kogoś bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Nie może być moim uczniem. Proszę księdza, i rozmawiam z tą kobietą i ona mi całą litanię mówi o swoim mężu, jak go kochała, kim on dla niej był. Problem polega na tym, że powinna tam wstawić słowo Bóg, słowo Jezus i wtedy ta litania byłaby najpiękniejszym wyznaniem jej wiary chrześcijańskiej. A tak pokazała, że Bóg był dla niej tylko jakimś dodatkiem, jakąś bozią, karykaturą Boga. A ulokowała całe swoje szczęście, pragnienie bycia szczęśliwą w człowieku. Jaki błąd! I błagała o to, żebym pomodlił się, by jej mąż wrócił do niej. Powiedziałem, nie, nigdy. Ona mówi, jak to, proszę księdza? Oczywiście, że nie. Bo celem twojego życia nie jest znowu powrót do bałwochwalstwa. Celem Twojego życia nie jest powrót do tego, żeby na nowo umiejscowić Twojego męża jako bożka w Twoim sercu. Bóg dopuścił tą sytuację, żebyś się, kobieto, ocknęła. Gdzie Ty idziesz? Na potępienie wieczne. Czyniąc ze swojego męża swojego bożka. A prawdziwy Bóg umiera w samotności w Twoim sercu. Mogę się pomodlić o to, żebyś Ty zakochała się całym sercem w Jezusie. Żebyś uczyniła Go królem swojego serca. Pierwszym mężczyzną, któremu dasz największą miłość. W którym zakochasz się całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. I o to mogę się pomodlić dla Twojego męża. Żeby znalazł Jezusa. Żeby dał się odnaleźć Bogu. I żeby On też uczynił Boga pierwszym i najważniejszym sensem swojego życia. I dopiero kiedy zdetronizujecie siebie nawzajem ze swoich serc, jako bożków, kiedy dla Ciebie Bóg będzie najważniejszy i dla Niego Bóg będzie najważniejszy, wtedy dopiero możecie wrócić do siebie i stworzyć piękny fundament pięknej miłości. Tylko wtedy. Tylko wtedy. Pamiętam, jak przez całe rekolekcje i troszkę jeszcze po rekolekcjach spotykaliśmy się, żeby uczyć, co to znaczy żyć Jezusem w głębi swojego serca. Jak przeżywać z Nim każdą chwilę dnia. Jak detronizować tego bożka, te myśli, te pragnienia, te tęsknoty, te zmartwienia, które w sercu cały czas królowały za tym człowiekiem. I powoli ta pani zaczęła być coraz bardziej spokojna. Kiedy wróciłem do Polski, pisała do mnie raz, dwa razy w miesiącu, że jest codziennie na Eucharystii, że jest codziennie na adoracji Najświętszego Sakramentu, że odkrywa coraz bardziej, jak Jezus uspokaja jej duszę, jak coraz bardziej rozkochowuje jej serce w sobie, że ona już bez Niego nie może żyć, że przebaczyła wszystko swojemu mężowi, puściła go ze swojego serca i żyje przeszczęśliwa. On ją zostawił z dwójką dzieci w długach. Okazało się, że kilku mężczyzn, którzy zainteresowali się nią, atrakcyjna kobieta, ale ona, wiedząc, że jest w związku małżeńskim, i wiedząc, że Jezus jest na pierwszym miejscu w jej sercu, nie odpłacała się pięknym za nadobne. Tamten ze swoją kochanką w Polsce, to ona też mogła powiedzieć: mam prawo do szczęścia, mam prawo do miłości. Nie, to nie jest żadne prawo do szczęścia czy do miłości. Na grzechu ciężkim nigdy nie zbuduje się prawdziwej miłości i prawdziwego szczęścia. Choć na początku mnie się wydawało, że mam do tego prawo, jest super. Nie, prędzej czy później przyjdzie demon i zniszczy to wszystko. Bo na grzechu ciężkim, na grzechu cudzołóstwa nie można budować szczęścia. Nie można. Więc kobieta się oparła zalotą tych mężczyzn, ale dzięki temu Jezus pomógł przez inne osoby tej kobiecie spłacić długi, z którymi zostawił ją mąż. Mąż przestał się w ogóle do niej odzywać. Więc ona żyła sobie z dwójką tych dzieci, ale każdego dnia rozkwitała w miłości do Jezusa. Mąż odezwał się 2 lata później. Zadzwonił do niej z lotniska w Chicago. Przyleciał z papierami rozwodowymi, ze swoją kochanką, która była też w hotelu. I zadzwonił do swojej żony z tą prośbą o to, żeby spotkać się i podpisać papiery rozwodowe. Akurat tak się zdarzyło, że wtedy też miałem 2 lata później te rekolekcje tam, w tym samym miejscu, w Chicago. I ta pani była na tych rekolekcjach i powiedziała, że swojemu mężowi, że nie może się dzisiaj spotkać, ponieważ jest na rekolekcjach. On mówi, to może jutro. On mówi, jutro też są rekolekcje. To może pojutrze. Pojutrze też są rekolekcje. Jak chcesz przyjechać, to przyjedź na rekolekcje, ja wszystko podpiszę, co trzeba, ale wieczór jest dla mnie na rekolekcjach. Zgodził się. Przyjechał na rekolekcję. Stanął z tyłu w drzwiach kościoła. Ja o niczym nie wiedziałem. A wtedy to był wieczór rekolekcyjny, w których mówiłem o skutkach i konsekwencjach łamania przysięgi małżeńskiej. Więc chcąc nie chcąc, ten pan został zmolestowany moim nauczaniem na temat skutków i konsekwencji zniszczenia przysięgi małżeńskiej. Ale dlaczego? Okazało się, że kiedy wszedł do kościoła, zaczął szukać wzrokiem swojej żony, no niestety okazało się, że ona w pierwszej ławce. Mnóstwo ludzi w kościele. Więc chciał po prostu do niej podejść i poprosić, żeby na chwilę wyszła z tego kościoła. Ale nie mógł uczynić nawet kroku. Potem jak mi opowiadał, mówi, proszę księdza, sparaliżowało mnie od pasa w dół. Nie byłem w stanie uczynić kroku. Jakby mi ktoś zakorzenił nogi w podłodze. Próbowałem uczynić krok, nie mogłem. I musiałem słuchać całego kazania księdza. Ja o niczym nie wiedząc, kiedy skończyłem to kazanie, zaproponowałem, żeby wszystkie pary małżeńskie, które są w kościele, wstały i odnowiły przysięgę małżeńską. Ten mężczyzna w międzyczasie puściły mu te nogi i przyszedł do swojej żony, do pierwszej ławki. A ja o tym, że teraz jak są małżonkowie, to żeby wstali i będzie odnowienie przysięgi małżeńskiej. Więc chcąc, nie chcąc, oni też wstali. Powiedziałem, podajcie sobie prawe dłonie. Spójrzcie na siebie z miłością. Oni nie byli w stanie spojrzeć sobie w oczy. Znaczy on tak. Ale to, co było bardzo ciekawe, to to, że kiedy spojrzał na początku w oczy swojej żonie, mówi, zobaczyłem coś, co mnie zaskoczyło. Zobaczyłem przebaczenie w jej oczach dla mnie. Kiedy mnie zobaczyła, uśmiechnęła się i tak na mnie spojrzała, że coś poruszyło się w moim sercu. I zaczęła się przysięga małżeńska, odnowienie przysięgi małżeńskiej. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy ten mężczyzna zaczął mówić przysięgę małżeńską, w jednym momencie coś stało się z jego sercem. Zaczął płakać jak dziecko. Klęknął przy niej, dygotał cały, ona go przytuliła. I tak ona odnowiła przysięgę małżeńską jemu. To już był ostatni akt tego wieczoru. Wyszli więc wszyscy z kościoła, ta para też. I przed kościołem ona mówi, słuchaj, no to daj mi te wszystkie papiery, co tam trzeba podpisać, to ja podpiszę. Ale on stoi jak wryty, łzy mu płyną po twarzy. Nie może dojść do siebie. Ona się uśmiecha. I on w końcu mówi tak. Wyciąga te papiery i zaczyna je drzeć na jej oczach. Ona wie, co ty robisz. Nie będą już potrzebne. Mówi, jak to? Wyjmuje telefon z kieszeni, dzwoni do swojej kochanki w hotelu i mówi do niej, żeby wracała sama do Polski. Że on zostaje ze swoją żoną. Ona zrobiła takie oczy. Co się dzieje? I rzeczywiście tak zrobił. Wrócił do swojej żony. Wrócił do swoich dzieci. Dwa lata później Znowu głosiłem rekolekcję w tym samym kościele w Chicago. I przyszli do mnie z takim małym bejbikiem, trzecie dzieciątko. Owoc ich nowej, odnowionej miłości. I myślę sobie, jak Pan Bóg działa, nie? Kiedy postawi się Go na pierwszym miejscu, On wtedy naprawdę będzie wszystko odnawiał w naszym życiu. Będzie odnawiał w taki sposób i w takim czasie i w takich okolicznościach, które będą dla nas i dla wszystkich bohaterów tych odnowień najlepsze. Ta kobieta musiała przejść długi i bolesny proces detronizacji swojego męża ze swojego serca jako bożka, aby ukoronować i by zakrólował prawdziwy Bóg w jej sercu, w jej pragnieniach, w jej tęsknotach za miłością. I kiedy ona weszła na drogę zbawienia, kiedy Jezus ją odzyskał, kiedy Jezus odzyskał jej serce, kiedy weszła w ten najważniejszy projekt, do którego każdy z nas został stworzony, kochania Boga całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy, zwróćcie uwagę na siłę tych wyrażeń. Kochać całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. To jest cel chrześcijanina. Sens naszego przeżywania każdego dnia. Kiedy jedna osoba wejdzie w prawdziwą przestrzeń zbawienia, Bóg zaczyna ratować wszystkich innych wokół. Proszę Was, żebyście tak patrzyli na swoje życie. Fundament, sens i cel. Im bardziej się od tego oddalamy w naszym życiu, tym bardziej pole do popisu w naszym życiu, w naszym małżeństwie, w naszej rodzinie będzie miał szatan. Od początku charakteryzujący się tym, że jest zabójcą, niszczycielem i złodziejem wszystkiego, co najpiękniejsze. Bóg dopuszcza to jako skutki i konsekwencje naszych wyborów, życia bez Niego. Nie po to, żeby karać, tylko po to, żeby nas wybudzić z tego letargu, że bez Boga będziemy szczęśliwi. Że bez Boga możemy kochać i być kochanymi. Nie, to jest niemożliwe. Ile razy jeszcze musimy zawieść się na miłości człowieka, żeby zrozumieć, że tylko Bóg może wypełnić nasze serce tą miłością, do której nas stworzył. Amen.